o chodzeniu w pokoju Bożym. I ostatnio jakoś tak miałem, kiedy się modliłem o różne osoby, czy to o nie, czy gdzieś w domu, to cały czas jakoś tak do pewnego wersetu Duch Święty mnie prowadził. I później przejdziemy do tego wersetu, ale tak najpierw chcę tak troszkę wstęp taki zrobić. Znaczy, pierwszy list świętego Piotra 5:7. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Tak? To jest tak jakby takie zalecenie, może nawet nie nakaz, tak, ale zalecenie apostoła Piotra dla nas wszystkich wierzących, żebyśmy każdą troskę składali na Niego, gdyż On ma o was staranie. I wiecie, to słowo gdyż, ono jest tu bardzo ważne. Jeśli nie masz w sercu poczucia, że On się o ciebie troszczy, że cię kocha i że się stara, to nie bardzo nawet ci się chce przychodzić, kiedy masz te problemy. Dlatego, że nie masz wiary, że On się chce tym zająć. Dlatego On tutaj od razu mówi, że przynoście tą wszelką troskę, gdyż On ma o was staranie. I jak myślicie, z czym się wiąże to? Dlaczego ma staranie? Z tym, że jest Ojcem. To się natychmiast łączy z tym. Wiecie, kiedyś było dla mnie tak proste. On nie potrzebuje żadnego więcej innego powodu, poza tym powodem, że jest naszym Ojcem. Tak jak my nie potrzebujemy więcej powodów, gdy mamy swoje dzieci. Ono nie musi mnie motywować. Jonatan nie musi przyjść i mnie po prostu wkręcać w coś, żebym ja coś dla niego zrobił, kiedy on czegoś potrzebuje, ale kiedy przychodzi i prosi mnie, to automatycznie we mnie jest pragnienie, by odpowiedzieć na jego potrzebę i jeśli mogę ją wypełnić i jeśli wiem, że dla niego jest dobra, to on nie musi mnie błagać i nie musi mnie spróbować skontrolować. Ja po prostu z radością chcę tą potrzebę wypełnić. Dlaczego? Bo jestem jego tatą. Nie umiem tego wyjaśnić, skąd się w nas to bierze, ale jestem pewien, że to jest coś, co jest na podobieństwo naszego Boga. Że ta właśnie ta miłość rodzicielska, to coś, co jest w nas, jako w ojcu, w matce, to jest coś, co jest z Boga w nas włożone. Dlatego, kiedy Jezus mówi o modlitwie, tak, to właśnie On uczy nas w tym kontekście, że jeśli wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre rzeczy, to ileż Ojciec, który jest w niebie, o ile bardziej On da. I kiedy w Rzymian jest taki fragment, bardzo znany, 8:14, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Wiecie, duch synostwa dosłownie w oryginale jest mowa o duchu adopcji. On jest nieraz też tłumaczony, chyba w Gdańsku, duch przysposobienia za synów. Ale tak naprawdę tu jest w oryginale słowo adopcja. Że my wzięliśmy ducha adopcji, abyśmy nie chodzili już w bojaźni, czyli by strach nie kontrolował nasze życie, ale abyśmy mając tego ducha adopcji wołali Abba, to znaczy tatusiu. Byśmy mieli odwagę, wiecie co to jest ta bojaźń? Przede wszystkim on tu mówi o bojaźni w relacji z Bogiem. Wiecie, to jest bardzo fajnie, nazwa Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba, to jest okej. To nam mówi o tym, że on ma tą samą moc, co w Starym Testamencie, że tak, on jest potężnym Bogiem, ale wiecie co? Ale my nie powinniśmy się za bardzo utożsamiać z tą nazwą. Dlatego, że on jest też Bogiem Piotrka, Kuby, Jadzi, Mikołaja i nie tylko jest Bogiem, ale jest tatą. Kiedy ja wam powiem, kiedy miałem złe momenty w swoim życiu w relacji z Bogiem, to często wtedy się tak człowiek właśnie modli. O Boże, Abrahama. Bo nie masz tej śmiałości w swoim sercu, by powiedzieć tato. Nie masz tej wiary w to. I wiecie, tu jest powiedziane, że ten duch synostwa po to przyszedł, byśmy nie chodzili w bojaźni, ale byśmy mieli odwagę wołać tatusiu. I kiedy wiesz, ty przychodzisz przed Boga i masz tą śmiałość, i masz to żywe poznanie w sercu, że to jest tatuś, nie ma miejsca na bojaźń. Nie ma miejsca. Natychmiast to usuwa bojaźń. I wiecie, Duch Święty, On nas w tym wprowadzi. Wiecie, ja parę razy już miałem takie sytuacje, że na przykład Jonathan na podwórku się bawił i coś gdzieś mu dokuczyli za mocno, czy coś, on przylatuje ze łzami i on chce, żeby Ania czy ja, żebyśmy poszli z nim. I kiedy my z nim idziemy, to wiecie, już, on już się czuje bezpieczny i on już się czuje odważny, bo my z nim idziemy. I wiecie, że właśnie to Duch Święty chce robić w naszych sytuacjach. Kiedy czujemy się straszeni, kiedy czujemy się pod atakiem, kiedy jest jakaś opresja, kiedy wróg nasila, to co Duch Święty chce zrobić? On chce nas przyprowadzić do miejsca, że niech tato przyjdzie do tej sytuacji. Poczuj się, że tato jest z tobą, że tato ma staranie, że tato się troszczy. I kiedy wiesz, to się dzieje, nie ma miejsca już na strach. Tak? Derek Pinson opowiadał takie świadectwo właśnie. Fajne, że gdzieś jakiś był usługujący w jakimś mieście, gdzieś chyba w Stanach, jakieś niebezpieczne bardzo miejsce. On się zgubił. Był w dzielnicy, w której się totalnie zgubił. To była bardzo niebezpieczna dzielnica. Zaczynało się robić ciemno. I zaczął się bać. I mówi, nagle podniósł ręce i tylko zaczął mówić, tato, 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 tato. Mówi, cały strach odszedł. Wszystko odeszło. Pokój wypełnił jego serce. Tak? I Bóg go poprowadził tak, że wyszedł z tej dzielnicy. I teraz właśnie ten fragment ostatni taki. Filipian 4 rozdział. 6-7. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem, powieście prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. To jest znowu zalecenie Pawła. Niektórzy nawet uważają, że to jest przykazanie, i że troszczenie się jest grzechem. Tak? Kenneth Hagin, on mówi, że Bóg mu powiedział, to jest grzech, który popełniają wszyscy wierzący. Mówi, jest taki grzech, który wszyscy popełniają, wszystkie moje dzieci. Mówi, Boże, jaki? Mówi, to jest troszczenie się, martwienie się o różne rzeczy. Tak? I to jest związane z naszą niewiarą. Więc zobaczcie, tu jest powiedziane o nic. Nie troszcie się o nic. Czyli w naszym życiu nie powinno być żadnej dziedziny, która nas gnębi. W jakiś sposób zabiera pokój, zabiera radość i sprawia, co to jest troszczenie? To jest to, że ciągle o czymś myślisz. Jesteś w niewoli. Nie widzisz wyjścia, ciągle chodzisz, to cię ciągle przygniata, to cię ciągle dołuje. Nie jesteś w stanie radować się Bogiem. Nie jesteś w stanie radować się relacją z innymi, bo coś cię ciągle gnębi, tak? I w tej sytuacji Paweł, jaką nam daje radę? Mówi, nie rób tego, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powieść prośby swoje Bogu. I to jest, słuchajcie, bardzo ważne, że to jest powiedziane z dziękczynieniem. I wiecie, ja wam dam taką radę, że te dziękczynienie jest dobrze stosować w tej modlitwie na początku i na końcu. I kiedy już tylko chcesz przyjść z tą troską, zacznij od dziękczynienia. Za co? Właśnie za to, że On ma o ciebie staranie. Za to, że jest Ojcem, który cię kocha. I za to, że jest Ojcem, który się o ciebie stara. I że twoja prośba dla Niego jest ważna. Zacznij, zbuduj tą wiarę w Jego ojcowską miłość i w ojcowskie serce. To jest coś, czego bardzo potrzebuję. Tak jak powiedziałem, On nie potrzebuje więcej żadnych powodów, bo odpowiedział na twoją modlitwę. Wystarczające, że jest twoim ojcem. Kiedy adoptował cię, wziął za ciebie odpowiedzialność. I on nie wycofuje się z tej odpowiedzialności. Więc jeśli czegoś potrzebujesz, przychodzisz, on jest gotów, by odpowiedzieć na twoją modlitwę. Więc przychodzisz do modlitwy i spędź czas na dziękczynieniu. Nie od razu po prostu pakuj się z tą prośbą, ale zacznij mu dziękować za to, że jest twoim tatą. Za to, że cię kocha. Ja mówiłem kiedyś, ale przypomnę takie, miałem świadectwo właśnie z Happy, tak, z naszym psem, którego kiedyś mieliśmy, jak miała 10 lat i w niedzielę rano dostała skrętu żołądka. To jest Zdrowy pies młody przeżywa chyba 80% czy 70% psów. Ona już była bardzo stara jak na jej wagę, tak, 10 lat. I wiecie, to było przed nabożeństwem. 60 kilo ją wpakowałem do bagażnika. Jeździłem po Lublinie, po prostu straszne to było. Ona po prostu brzuch taki wzdęty, tam w ogóle tylko leżała, się męczyła, jęczała. I pojechałem na Głęboką. Tak? Na Głębokim powiedzieli, że oni w ogóle, to jest niedziela, nikogo nie ma, oni się tym w ogóle nie zajmą. I żebym gdzieś szukał dalej. Ale to, co było, wiecie, niesamowite, kiedy ja z nią jeździłem w tym bagażniku, z tą suką i modliłem się, przyszła taka Boża obecność, że ja po prostu, ja byłem aż zdziwiony. Aż zdziwiony. I zawiozłem ją do jednej prywatnej kliniki. Oni powiedzieli, że jakoś tam operację, żeby robić, ale straszne pieniądze chcieli. Ja mówię, że no nie ma szans. No to jak nie, to jeszcze coś tam spróbujemy. Włożyli jakieś rurki, te całe gazy zeszły, to wszystko i wszystko ok. Ale wiecie, kiedy ja tam siedziałem też w poczekalni, czekałem, mówię wam, cały czas była obecność Boża do tego stopnia, że aż płakałem. Sobie myślę, o co chodzi? Dlaczego tak? I przyszła właśnie taka dla mnie odpowiedź, że dlaczego, dlatego, że to jest dla ciebie ważne, to dla mnie jest ważne. I przyszedłem do ciebie, jak do twojego syna, żeby się zająć, bo wiem, jakie to ma dla ciebie znaczenie. Wiecie, jeśli to jest tak, że nasze dzieci mają zwierzątka, jakiś chomiczek, świnka, tak? I w jakiś sensie one się do nich przyzwyczajają. I kiedy coś się dzieje złego, to wiadomo, że jest jakieś cierpienie, tak? I czy to dla ciebie jest obojętne? Jako rodzica? Nigdy. Jeśli przychodzi dziecko i ty widzisz, że ono przeżywa, że ma traumę, tak? To zrobisz wszystko, żeby mu pomóc. I takie samo jest serce naszego Ojca w niebie. No nie tak, jeszcze większe. Jeszcze lepsze. W troszczeniu się o nas i w miłości, tak? Takie świadectwo to chyba też Luz opadała. Ja to czytałem w książce, że była konferencja, to Maszek Czawda ją prowadził. Boży człowiek z Indii, bardzo używany w uzdrowieniu. I była konferencja na wiele tysięcy osób, wiecie, które przyszły, by być uzdrowione z raków, nie z raków, z różnych rzeczy. A jemu Bóg dał słowo wiedzy na początku usługi. Pierwsze słowo wiedzy. Mówi, przyszła tutaj, tak mówi Bóg, moja córka z psem, który jest chory. Na wielkiej krucjacie uzdrowieńczej. Mówi, przynieś mi tego psa. I ten pies został uzdrowiony. Co to powiedziało reszcie, która czekała na uzdrowienie? Jeśli po prostu Bóg chce uzdrowić psa, to czy ja nie mam mieć wiary, że chce mnie uzdrowić? Jako swego syna czy swoją córkę? I powiem wam, pierwsza ta właśnie taka wielka, ogromna walka w naszych sercach, to się dzieje, że mamy mieć wiarę, że On się troszczy, że Mu zależy na nas, że nas kocha, że ma staranie. To jest największa bitwa. Jeśli tutaj wygrywasz, to potem przyjść dla ciebie i mieć wiarę, nie ma problemu. I wiecie, potem jest ten moment, że kiedy ty to robisz, mówi, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych. I to jest bardzo fajne. Pokój, który przewyższa wszelki rozum. O co chodzi? Chodzi o to, że ty jeszcze nie wiesz, jak to będzie rozwiązane. W tej modlitwie, kiedy ty to robisz, jeszcze nic się nie zmieniło. Sam dalej nie widzisz rozwiązania. Nie wiesz, jak można w ogóle wyjść, ale w pewnym momencie przychodzi Boża obecność, dotyka cię i rozlewa się pokój. Ponad to wszystko, że ty dalej nie wiesz, co się stanie. Ale kiedy ten pokój przychodzi, to jest świadectwem, to jest koniec. Więcej nigdy nie wracaj do troski o to. Ale znów zakończ to dziękczynieniem i podziękuj Mu, że On to zabrał. Podziękuj Mu, że On to wziął. Wiecie, miałem wiele takich modlitw, wiele, że raz się o coś pomodliłem i nie byłem w stanie więcej się modlić. Dlatego, że przyszło to świadectwo Bożej obecności, tego pokoju i ja potem już tylko mogłem dziękować. Tak nawet jak było z tymi nocnymi wilkami, tak? Że to była jedna modlitwa i koniec. Ja więcej nie mogłem się modlić na to. Nie mogłem. Dlatego, że Duch Święty przed spokojem, który był świadectwem, że ja to wziąłem. Ja się tym zajmę, tak? Także to jest, słuchajcie, bardzo ważne, dlatego, że wróg używa tego wszystkiego, by nas okradać z życia. On jest specjalistą, by gdzieś strach przynieść, troskę i żebyśmy my tylko ciągle o tym myśleli. Ale mamy Boga, który mówi, przyjdź i mi to przynieś. Tak? Kocham się o ciebie, kocham ciebie, troszczę się, mam staranie. Ja chcę to. Tam jest w Piotra, tak, kiedy mówi, złóżcie to na niego. To Hagin, kiedy Bóg mu to pokazywał, to wiecie, Bóg mu pokazał taki obraz, że ludzie przychodzą z bagażem, rzucają przed Bogiem, modlą się, modlą, modlą, potem zakładają to z powrotem na plery i odchodzą. Taką wizję dostał Kenneth Hagin. Bóg mu dał, że tak, Bóg mówi, tak robią moje dzieci. Mówi, nie chcę. Mówi, przyjdź, walnij to i odejdź bez tego. W pokoju Bożym. Złóż to na mnie. I dla mnie to nie będzie za ciężkie, żeby to ponieść. Tak? Dla nas nieraz jest to za ciężkie. Czujemy się, że już nie dajemy rady. On mówi, zostaw to. Złóż to, przyjdź. Tak? Ja dam radę spokojnie to ponieść. Tak? Że ja tyle, dziękuję. Marcin teraz, tak? Chodź.
Chciałem też króciutko podzielić się świadectwem. Byliśmy wczoraj w Hrubieszowie. Jak zwykle zresztą jakieś mamy takie bliskie relacje z Hrubieszowem. Bardzo takie dobre i owocne. Warto też powiedzieć, że w czwartek mieliśmy tu gości. Chyba większość z was była, tak? Byliście? Byliście na, w czwartek? Mieliśmy tutaj gości z Ukrainy. Był Andrzej Ługowski, to jest jeden z pastorów też z kościoła na Ukrainie. Był Anton i kilka jeszcze osób, które tutaj nawet i... No i Hrubieszów, tak, zespół z Hrubieszowa. Także oni tak nam usłużyli tym, co mieli też w sercu, więc my jesteśmy bardzo otwarci na to, co Bóg robi przez braci z Ukrainy, ponieważ oni mają dużo, żeby nam dać. My również możemy coś im dać, także myślę, że ta współpraca, ta relacja będzie się rozwijać. Wczoraj byliśmy w Hrubieszowie rozmawiając i ustalając pewne takie wspólne plany, wspólną wizję modlitwy i takiej na razie króciutkiej konferencji w przyszłym roku. Jeszcze dokładnie wszystkich planów nie wiemy, ale chcemy coś takiego zrobić. Modlitwa, czyli taki, oni to nazywają modlitewny tour, czyli taka modlitwa, modlitewny przejazd przez Polskę z kilku stron Polski, tak? I zatrzymywanie się w kilku miejscach w Polsce, aby modlić się o wiele takich strategicznych, ważnych, duchowych miejsc w Polsce. To będą bracia z Ukrainy, będzie ktoś ze Słowacji na pewno, oni już byli na Słowacji też wcześniej. Spodziewamy się też kogoś z Sankt Petersburga, dobrze mówię, tak? Tak. Oni mają też relacje z kościołami z Gdańska, więc to też ludzie z Gdańska mogli do nas dołączyć. Więc jest taka wizja, aby coś takiego zorganizować w przyszłym roku. Jeszcze dokładnie nie wiemy, czy to będzie luty może, kiedy są ferie. Trochę zimno, jeszcze zima, ale zobaczymy, nie? Może luty, w marcu są święta, tak? Może w kwietniu zobaczymy, bo już w maju to będzie bardzo dużo różnych innych konferencji i tak dalej, więc wiadomo, że możemy gdzieś tam pokrywać się terminy. Mogą, zresztą u nich też są pewne wydarzenia. I tak myślę, że to jest dobry pomysł, tak to czuję w sercu, że to jest dobry pomysł, aby razem z nimi modlić się o duchowe przełomy w Polsce. Oni takie rzeczy już mają za sobą, już robili nieraz, więc po prostu włączymy się razem, żeby to robić, żeby błogosławić tą ziemię, żeby tam, gdzie była śmierć, gdzie był ból, gdzie była ciemność, gdzie są tylko jakieś wspominanie po prostu śmierci, żeby w tym miejscu modlić się, żeby przyszło Boże życie, żeby przyszło Boże przełom. Tak to mniej więcej wygląda i myślę, że to jest dobre. Tym bardziej, że miałem w sercu już kilka miesięcy temu, nie wiem, już chyba z pół roku temu nawet mieliśmy takie w sercu takie myślenie, żeby zrobić z nim jakąś wspólną konferencję. I tak po cichu powiem, że mam nadzieję, że to wyjdzie w Lublinie. Bo jakoś tak wydaje mi się, że Lublin jest najbardziej strategicznym miejscem pod tym względem, bo to akurat jest wschodnia Polska. Nie? Także Irena Stankiewicz z Kielc też była z nami w tej rozmowie, oni też się włączą. Będziemy chcieli, żeby włączyło się w to sporo kościołów z Polski. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, bo to będzie taka międzynarodowa modlitwa, międzynarodowa konferencja. Także coś Bóg robi też przez nas, także do nas wszystkich też będzie wtedy na pewno prośba, abyśmy pewne rzeczy się włączyli na tyle, na ile oczywiście tylko będziemy mogli czasowo, jakoś finansowo i duchowo. Halleluja. Powiem wam, że kiedy wczoraj widziałem się króciutko z Antonem, on jest niesamowity po prostu brat. Ja go w ogóle, chyba wszyscy go bardzo lubimy, nie? On jest taki, że trudno go nie lubić, jest taki kochany. On ma takie właśnie ojcowskie serce, tak jak Piotrek mówiłeś, nie? O takim właśnie ojcowskim sercu. I to jest coś niesamowitego, to jest coś szczególnego, bo ja widzę, że my często gdzieś zapominamy, gdzieś te troski nas tak jakoś przygnębiają, w jakiś sposób nawet nie wierzymy w to, że Bóg jest zainteresowany, tak jak Piotrek mówiłeś. Ja tak powtarzam to słowo, dlatego że to podobne rzeczy miałem w sercu. nie wierzymy w to, że Bóg chce się zająć naszymi problemami. I wiecie, to jest, ja wierzę, że list do Hebrajczyków mówi o odpocznieniu, o tym, żebyśmy starali się usilnie wejść do owego odpocznienia Bożego i że Bóg nawet przykazał nam, i to jest przykazanie Boże, abyśmy trwali w odpocznieniu Bożym. I to nie jest odpocznienie, że my nic nie robimy albo tam jakoś bagatelizujemy jakieś sprawy czy coś takiego. Nie. To jest nawet wręcz przeciwnie. Jest nawet walka, żeby wejść w odpocznienie Boże. Jest nawet walka, dlatego że ty musisz siąść na tym, co Bóg zrobił dla ciebie, a nie sam starać się pewne rzeczy zrobić, właśnie sam się starać troszczyć, tylko po prostu uwierzyć Bogu. Oto jest walka często. To nie jest takie proste wcale. Czasami trzeba naprawdę wyważyć drzwi, które właściwie nie trzeba ich wyważyć, bo są otwarte, ale tak czasami jest, że ty musisz wejść po prostu z całą siłą swojej wiary, tego, co masz, co umiesz, co posiadasz, po prostu, żeby wejść do owego odpocznienia. I powiem wam jedną rzecz. Nie ma innej drogi do prawdziwego chrześcijaństwa, prawdziwego chodzenia z Bogiem, jak właśnie trwanie w odpocznieniu. Poza odpocznieniem będą twoje starania, będą twoje religijne uczynki, będą różne działania i będą różne nawet teologie, teorie, tłumaczenie, ale to nie o to chodzi. My potrzebujemy naprawdę wejść w odpocznienie i w nim trwać, rozumieć, co Bóg w Chrystusie dla nas zrobił, kim my jesteśmy w Chrystusie, kim dla nas jest nasz tatuś. Wiecie, dlaczego w tym jest moc Boża? Dlatego, że piekło nie rozumie miłości. Piekło nie rozumie ojcowskiej miłości. To jest niezrozumiałe dla diabła. My po prostu jesteśmy w zupełnie innym wymiarze. My działamy w tym wymiarze Królestwa Bożego i przez to, w jaki sposób ty wierzysz, w jaki sposób ty myślisz, naprawdę jestem przekonany o tym również, że twoje myśli mogą kreować rzeczywistość wokół ciebie. Nawet nie tylko twoje słowa i twoje działania, ale nawet twoje myśli, one zmieniają po prostu promieniują na zewnątrz. Ja nie jestem jakimś tutaj, ja nie mówię żadnych dziwnych rzeczy, ale ja sam tego doświadczyłem. Kiedy zmieniły się moje myśli, nagle moje ciało zaczęło przyjmować uzdrowienie. A wcześniej, kiedy nie miałem myśli, wierzyłem w uzdrowienie, przecież wierzę w te takie rzeczy. Ale moje ciało było cały czas chore. Zmieniły się moje myśli i nagle moje ciało zaczęło się czuć lepiej. I coraz lepiej, aż z tego wyszedłem. Miałem wielokrotnie takie doświadczenie. Więc dlatego Jezus powiedział, prawda ciebie wyzwoli, tak? Prawda Bożego Słowa. Kiedy dzisiaj staliśmy przy wieczerzy, to jest ciekawe. Tak spojrzałem na was, modliliście się we dwóch i ja miałem po prostu jedno słowo. Miłość Ojca, poznanie miłości Ojca. Poznanie miłości Ojca. Wiecie, to są rzeczy, które nam się wydaje, no tak, my jesteśmy chrześcijanami tyle lat, my już wiemy to i tamto wiemy i tyle książek przeczytaliśmy. Jeżeli my nie znamy tak naprawdę miłości Ojca, głęboko nie poznałeś, nie doświadczyłeś tego, nie jest to głęboko w twoim sercu, to jakby ty idziesz, ale to jest jakby tylko część drogi. Potrzebujemy przejść dalej, zrozumieć, czym jest miłość Ojca. Ty musisz zasiąść w tym odpocznieniu, usiąść, odpocząć w Bożej miłości. Aby móc po prostu zrobić z tego miejsca dopiero pójść dalej. Bo wtedy w zupełnie inny sposób będziesz się modlił o ludzi, o chorych, o swoje troski, o swoje problemy. W zupełnie inny sposób powiesz do choroby, czy do diabła, czy do góry twoich problemów, bo ty zasiadłeś w miłości Ojca, odpocząłeś w Nim, wiesz, kim jesteś w Chrystusie i wiesz, z jakiej pozycji ty przemawiasz do góry twoich problemów. Miłość Ojca jest czymś, co jest nam nieodzownie potrzebne. I to jest jedno z ważniejszych objawień, które są nam potrzebne jako chrześcijanie, jako wierzący. I powiem wam nawet w ten sposób, że obawiam się, że będzie nam trudno, albo nawet wręcz mogę tak delikatnie powiedzieć, że może to być nawet niemożliwe, abyśmy doszli do pełnego poznania Boga, do woli Bożej, do wypełnienia powołania, jeżeli nie poznamy miłości Ojca. Będzie nam bardzo trudno. Czasami jest tak, że my, nie wiem jak wy, ale czy macie takie wrażenie czasami w swoim życiu, że jakbyście próbowali gdzieś dojść, jakbyście próbowali, już prawie dosięgacie i znowu się odbijacie, i znowu się odbijacie. Ile razy mamy takie wrażenie, że próbujemy coś osiągnąć. No czasami robimy jakieś małe kroki dalej, ale nie jest to jeszcze to, czego byśmy oczekiwali. Kiedy głosimy słowo, tak, mówimy, jakie nasze życie powinno wyglądać, co między innymi mówimy, jaki standard określamy. Określamy taki standard, który Jezus wyznaczył. On, będąc tutaj na ziemi, wyznaczył standard nowotestamentowego chrześcijanina napełnionego Duchem Świętym. To jest nasz standard. Jak możemy do tego dojść? Popatrzcie na Jezusa. On w pewnej sytuacji, w kilku sytuacjach, które mamy w Biblii, nie rwał włosów sobie z głowy, modląc się i krzycząc do Boga, tylko wiecie, co powiedział? Wziął chleb i powiedział: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Jaki to jest poziom relacji? On po prostu powiedział: dziękuję Ci, tatusie, że mnie wysłuchałeś. I łamał i rozdawał. Jaki to jest poziom relacji? To nie jest poziom relacji, który jest nieosiągalny i który był tylko dla Jezusa zarezerwowany. To jest poziom relacji, do którego Bóg też Ciebie zaprasza. On Ciebie zaprasza do takiego poziomu relacji, że Ty będziesz tak chodził blisko z Nim, że powiesz tylko: tatuś, ja już Ci dziękuję za to, że mnie wysłuchałeś. I rozłamiesz chleb i będziesz podawał. To nie jest coś odległego. To nie jest coś, że ja kiedyś może dorosnę do tego. Te drzwi są otwarte już dzisiaj, abyś tam wszedł. Duch Święty zaprasza Ciebie do tej relacji z Ojcem. On mówi: ja jestem otwarty, ja zrobiłem już wszystko, żebyś mógł wejść i mieć tę relację. Ostatnio miałem pewien sen. Myślę, że jest to sen, który odnosi się do mnie i do nas wszystkich częściowo. Był to sen o suchych gałęziach. Pamiętam, w moim dzieciństwie u mojej mamy było takie duże drzewo, duża czereśnia, która miała takie piękne, rozłożyste, duże konary, wiele konarów, które były tak piętrowo poukładane jak drabina. Można było z konara na konar przechodzić coraz wyżej, można było po jednym konarze chodzić, wychodzić na koniec, aby tam dosięgać wspaniałych czereśni. Nie wiem, czy wiecie, zdajecie sobie sprawę, ale najpiękniejsze czereśnie rosną najczęściej na końcu gałęzi, więc trzeba dosięgnąć ich, prawda? Trzeba dojść. No to ona miała takie piękne takie gałęzie poziome w miarę, więc można było po prostu jednego konara się trzymać tego wyżej, poziomego również, a potem wyjść i sięgać tych gałęzi. Kiedy już schodziłeś na sam dół, to już tak się robiło, nie? No, ale to było w moim dzieciństwie, to było piękne wspomnienia. Natomiast później to drzewo zaczęło usychać. Dlaczego? Po prostu ze starości. Drzewo, które usycha ze starości, ono usycha, ono umiera, ono nie będzie żyło dłużej już. Jeżeli ono by usychało dlatego, że jakoś jest chore z góry czy coś takiego, to od korzenia może coś odbić, ale jeżeli ono ze starości, to usycha jednocześnie korona, jednocześnie korzeń. Być może nawet korzeń zaczyna pierwszy usychać. Ja miałem sen, coś na kształt tego drzewa, że wchodzę na to drzewo i tam są suche gałęzi i one się łamią pode mną i ja spadam. Ten upadek w ogóle nie był żadnym jakimś niczym. Ja w ogóle nie pamiętam tych upadków, ale ja po prostu byłem nastawiony na to, żeby ponownie wchodzić na to drzewo, bo ja przecież tam muszę wejść. Nie pamiętam, czy były czereśnie, nieważne. Ja po prostu wiedziałem, że muszę wspinać się po tym drzewie. Wchodziłem na kolejną gałąź i one były na tyle suche, pomimo że były grube, że one były po prostu kruche gałęzie. Spadałem z nimi, nie? I po którymś razie stwierdziłem: nie da się już, tam się nie da wejść. To już nie da wejść. To drzewo już nie nadaje do tego, żeby po nim chodzić. I pamiętam, że byłem na dole przy pniu i widziałem, że pień na górze jest uschnięty i konary, ale na dole, co w ogóle nie powinno się dziać, tym bardziej w czereśni żywiołowocowym, że na dole ten korzeń, on jest żywy i tu gdzieś zaczyna wypuszczać młode pędy. I ja miałem takie zrozumienie, że to drzewo, ta korona, ona się już nie nadaje do tego, aby po niej chodzić, aby ją użyć po prostu. Musi wyrosnąć coś nowego. Czy to jest biblijne? Myślę, że odnosząc do przypowieści, którą Jezus powiedział, że nowe wino wlewa się do nowych bukłaków, do starych nie możesz wlać nowego wina, myślę, ja to mam takie zrozumienie. I myślę, że to odnosi się do naszego życia. My chcemy przebudzenia, chcemy nowego wina, ale ono nie jest w stanie utrzymać się w starych bukłakach. Musi się zmienić nasze myślenie, musi się zmienić nasza mentalność nawet. Muszą się nawet zmienić fundamenty naszego życia, fundamenty naszej relacji z Bogiem. Żeby Bóg mógł wlać nowe wino do twojego życia i żebyś mógł w nim wytrwać i chodzić. Żebyś mógł je ponieść. Bo inaczej, co Jezus powiedział? Rozsadzi. Nie da rady. Jaka jest recepta na tego typu słowo lub na tego typu wyzwanie do naszego życia? Dzisiaj się tak modliłem troszeczkę w domu. Widziałem, że coś będziemy mówić, ale jeszcze nie do końca wiedziałem wszystko. Mam jeden psalm otworzony, który chciałbym zaraz przeczytać. Ale wiem jedną rzecz, którą mówiłem chyba tydzień temu czy dwa tygodnie temu. Mówiłem o tym, że my potrzebujemy tego miejsca, takiego momentu, kiedy ty zgodzisz się z tym, że Bóg w Chrystusie ciebie ukrzyżował. I nawet więcej powiem, że, bo widziałem to już wtedy również, że my nie możemy, dalej nie możemy pójść w pewnych sferach naszego życia, jeżeli nie przejdziemy przez śmierć dla samego siebie, dla naszych ambicji, dla naszego ja, dla różnych takich rzeczy. Widzicie, skąd się większość problemów dzieje? Naszych. Skąd mamy większość problemów naszych, takich różnych zmagań? Wynika ona z naszej cielesności. A nasza cielesność po prostu w różnych dziedzinach naszego życia, my po prostu jakby nie zgodziliśmy się ze śmiercią na krzyżu. My nie pozwoliliśmy, żeby Bóg nas naprawdę rozprawił się z nami. Ja sam w wielu sprawach jeszcze jestem zbyt żywy, że tak powiem. I nawet sobie nie zdaję sprawy. Myślę, wydaje, że taki już jestem super. Ale czasami Bóg mi pokazuje pewne rzeczy, myślę, wow, po prostu, ale jestem wstyd. Ale dzięki Bogu już nie w ten sposób będziemy myśleć, ale... Wiele naszych problemów, wiele naszych zmagań, naszych pretensji do siebie nawzajem, naszych rzeczy, które przechodzimy w trudnościach w relacjach, one wynikają z tego, że my tak naprawdę nie położyliśmy naszego życia przed Bogiem. Nie położyliśmy naszego życia jako żywą ofiarę, nie pozwoliliśmy, żeby Bóg strawił tę ofiarę. Wielu ludzi, którzy mają staż w Bogu kilkudziesięcioletni i są usługującymi, mówią, że Bóg na nowo przyprowadził mnie do miejsca, kiedy musiałem swoje życie położyć przed Nim. Więc to, że ty po prostu na nowo po prostu swoje życie kładziesz przed Bogiem, mówisz, rozpraw się z tym, co jest w moim sercu, to jest rzecz, którą wielu z nas przechodzi. Dlatego potrzebujemy pozwolić Bogu, żeby to, co było w Chrystusie, również ten element ogrodu Getsemane, żeby to również wykonało w nas pracę, po to, żebyś mógł żyć... Ostrożnie. U nas tu ostrożnie. Przymknijcie troszkę okna i zablokujcie tymi grzebieniami. No. Zerwał się wicher. O, jasne. Wiele rzeczy, z którymi się zmagamy, wiecie, naprawdę i mogę ci dać taką gwarancję, że jeżeli pozwolisz, nie to, że ty sam to zrobisz. Próbowałem sam, nie da rady, beznadziejnie. Pozwolisz, aby to on, tatuś twój, zrobił to w tobie. Odpoczniesz w nim i pozwolisz, żeby to on zrobił to w tobie. Jest tyle rzeczy czasami, które nas w jakiś sposób wiążą. One pochodzą często jeszcze z naszej młodości, z naszego dzieciństwa. Jakieś zranienia, dlaczego my tak reagujemy. Jakieś wyuczyliśmy się czegoś od naszych rodziców czy od kogoś i tak samo i powtarzamy to samo, co kiedyś mieliśmy. A Bóg chce przyjść i to uzdrowić. On chce to zmienić w tobie. I on mówi, jestem tu i teraz, aby to zrobić. Nie jestem daleko, jestem tu i teraz. Tatuś twój jest blisko, aby to zmienić w tobie. On nie jest zbyt daleko. Przeczytam psalm 37. Przepraszam, 35. Psalm Dawidowy, 35, tak przeczytam może od 1 do 10 wersetu. Będę powoli czytał i zatrzymywał się chwilami. Rozpraw się, Panie, z przeciwnikami moimi. Walcz z tymi, którzy walczą ze mną. Czy to może być modlitwa nie jednego z nas? Jeszcze raz to przeczytam. Rozpraw się, Panie, z przeciwnikami moimi. Walcz z tymi, którzy walczą ze mną. Chwyć tarczę i puklesz i powstań mi na pomoc. Dobądź włóczni i zagroć drogę prześladowcom moim. Powiedz duszy mojej, jam zbawieniem Twoim. Powiedz duszy mojej, jam zbawieniem Twoim. Czy chciałbyś usłyszeć dzisiaj, że Bóg mówi do Ciebie, jam Twoim zbawieniem? Że On chwyta włócznie, On dobywa tarczę i puklesz, tak? I powstaje Ci na pomoc i walczy z tymi, którzy walczą z Tobą. I mówi do Twojej duszy, on krzyczy do Twojego serca dzisiaj. I mówi, ja jestem Twoim zbawieniem, ja jestem Twoim odpocznieniem, ja jestem odpowiedzią na Twój problem. Ja jestem Twoim tatusiem, który zapłacił pełną cenę za Twoje zbawienie, za Twoje uzdrowienie, za to, żebyś mógł żyć innym życiem. Bóg jest Twoim zbawieniem. On mówi do Ciebie, ja jestem Twoim zbawieniem. Z jakiegokolwiek problemu, z jakiejkolwiek trudności. Niech okryją się wstydem i hańbą ci, którzy nastają na życie moje. Niech cofną się i zawstydzą ci, którzy myślą o zgubie mojej. Niech będą jak plewa na wietrze i anioł pański niech ich rozproszy. Czy to może być modlitwa wielu z nas? Niech anioł pański rozproszy naszych wrogów. Zgodzicie się ze mną z tym? Kto z was się z tym ze mną zgodzi? Ręka do góry. Módlmy się taką modlitwą. Niech anioł pański ich rozproszy. Niech droga ich będzie ciemna i śliska i anioł pański niech ich ściga. Ten psalm pokazuje, że Bóg ma wielkie staranie. Nie dosyć, że On sam powstaje nam na pomoc. On sam chwyta za tarczę i puklesz, aby przyjść tam za cieczą. To jeszcze więcej. On posyła swoich aniołów, żeby Tobie pomogli. Wczoraj wracaliśmy z Chrubieszowa, taki byłem troszkę zmęczony i tak mówię, chodź się pomodlimy, Dorotko, bo to często się modlimy podczas jazdy. Bo tak, wiecie, czasami jak jest człowiek zmęczony, tak się dziwnie jedzie, że tam jest droga ciemna i daleka. A mieliśmy taki dosyć obfity ten cały dzień i wieczór. I kiedy się wziąłem Dorotę za rękę, pomodliśmy się o drogę, żeby Bóg nas pobłogosławił i strzegł, i żeby Bóg dał swoich aniołów, żeby przecierali dla mnie drogę. Ja poczułem po prostu taki pokój Boży, że to się stało. Ja nie mówię, Boże, ja miałem takie wrażenie, może to mogą być to moje wyobrażenia, tak? To możesz mieć inne wrażenia. Ja miałem wrażenie dwóch aniołów, którzy po prostu tak jakby torują przede mną drogę. Oni są cały czas przede mną i torują przede mną drogę. I przed taki pokój Boży i dalsza część drogi dla mnie upłynęła już dużo, dużo łatwiej. Miałem naprawdę, trudno mi było. Czasami jak jestem zmęczony, to jest mi trudno jechać, nie? Dlatego zachęcam was, abyście nigdy nie stawali w takim miejscu, że coś się złego dzieje i ty się wycofujesz. To Bóg ma o Ciebie staranie. On położył swojego Syna za Ciebie, więc jakżeby z Nim nie miał darować Ci wszystkego? Jakżeby z Nim nie miał darować Ci armii aniołów? On ma o Ciebie staranie, tak jak Piotrek dzisiaj mówiłeś o tych świadectwach, mówiłeś to, co też do Ciebie Bóg mówił w tym czasie. Po prostu Bóg mówi do nas, abyśmy wierzyli i Ty nie bój się po prostu przychodzić do Niego i prosić Go o wielkie rzeczy. Dlatego, że to jest Twój tatuś i On jest bogaty. Proś Go o wielkie rzeczy. O jakie rzeczy go prosiłeś? Zazwyczaj o małe, bo myślisz, że większe... No jak to? Taki nie, ja to taki zwyczajny człowieczek ze Świdnika będę prosił Boga takie wielkie rzeczy. A dlaczego nie? A ty myślisz, że ci ludzie, którzy osiągnęli, których nazwiska są znane, napisali książki i są dzisiaj ewangelistami, kim oni byli? Może by pochodzili z jeszcze mniejszej miejscowości niż ta. Może w jeszcze gorszej rodzinie się wychowali. Może mieli jeszcze trudniejsze życie. A co dzisiaj osiągnęli? Dzisiaj są mówcami. Dlaczego? Dlatego, że po prostu zrozumieli, że Bóg z nimi chce góry przenieść. I ty możesz z Bogiem przenieść górę. Górę swoich problemów. I nie myśl nigdy małymi kategoriami, że ja jestem taki malutki i nic wielkiego się nie wydarzy w moim życiu. I do końca życia będę się zmagał z moimi kompleksami. Będę tak zamknięty, będę miał takie myślenie, bo ja już taki jestem. Nieprawda. To jest kłamstwo z piekła. Odrzuć to kłamstwo. Pozwól, żeby to Bóg zrobił przemianę w Twoim sercu i dał Ci zupełnie inne myślenie, żebyś zaczął myśleć, że Twój Bóg jest wielkim Bogiem. I nawet jeżeli dzisiaj nie widzisz od razu odpowiedzi na modlitwę, ta odpowiedź przyjdzie, gwarantuję Ci. Nawet jeżeli ją będziesz wyczekiwał, nawet jeżeli to czasami będzie ze łzami, ta odpowiedź przyjdzie, dlatego że Bóg jest wielkim Bogiem i On sam pragnie być Twoim Bogiem. I On sam pragnie powiedzieć, jam Twoim zbawieniem. On sam pragnie do Twojej duszy powiedzieć, jam jest Twoim zbawieniem. Gdyż bez przyczyny zastawili na mnie zgubne sidła swoje, bez przyczyny wykopali dla mnie dół. Niechaj spadnie na niego niespodzianie zguba, niech złowi się w sidła, które zastawią, niechaj w nie wpadnie i zginie. Amen. Tak ogłaszamy wobec naszych wrogów. Amen. Amen. Wtedy dusza moja będzie weselić się w Panu, będzie radować się ze zbawienia Jego. Wszystkie kości moje powiedzą: Panie, któż jest Tobie równy? Ratujesz ubogiego przed silniejszym, a ubogiego i biednego przed łupieżcą jego. I jeszcze właśnie Psalm 37, kilka wersetów i to jest dokładne nawiązanie do tego, co Ty, Piotrek, mówiłeś, tylko Ty mówiłeś z Nowego Testamentu, ja to czytam z Psalmu 37. Zaufaj Panu i czyń dobrze, mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wiecie co? Rozkoszowanie się Panem to nie jest rzecz taka tylko delikatna, że Ty sobie po prostu pomodlisz się i poczujesz Jego pokój. To jest czasami tak, jak to jest również to, ale to jest coś więcej. To jest nadal wrócę do tego odpocznienia Bożego, o który jest czasami walka. Ty musisz czasami zawalczyć, abyś wszedł w odpocznienie Boże. I wiecie, kiedy są różne trudności, problemy, my potrzebujemy spojrzeć na nie z Bożej perspektywy, patrzeć na sytuację, która jest wokół ciebie z Bożej perspektywy. I ty potrzebujesz duchowego spojrzenia, duchowego wejrzenia w okoliczność, w której się znajdujesz, aby móc wziąć taką, jak to powiedzieć, taką Bożą inspirację, Boże natchnienie, Bożą perspektywę, przemówić z tej Bożej perspektywy do tych problemów. I co dalej więcej masz zrobić? Dalej masz trwać jakby w tej postawie, którą osiągnąłeś, w tym odpocznieniu. Ja wierzę, że czasami twoja proklamacja nad problemami może być nawet bez słów. Oczywiście ja zgadzam się jak najbardziej, że Bóg używa nas przez słowa, ale może być nawet bez słów. To znaczy, tak w cudzysłowie bez słów. W cudzysłowie, nie to, że mamy nic nie mówić, ale jakby nie zawsze musimy krzyczeć do problemów. Czasami wystarczy powiedzieć, już powiedziałem do tych problemów, a teraz będę tutaj stał i trwał w mojej postawie odpocznienia i wiary w Boga. I nie ruszę się stąd. Rozumiecie, o co chodzi? Czasami wichry, diabły, jakieś różne po prostu moce ciemności próbują po prostu przewrócić ciebie, zniechęcić słowa, uczucia, emocje, okoliczności, a ty mówisz, ale ja stoję i czekam. Aż Boże Królestwo się objawi. I w wielu sytuacjach waszego życia takie momenty przyjdą. I wtedy nie należy się zbytnio po prostu trząść w sobie, tylko wiedzieć, ja stanę teraz w otoczeniu Bożym. Stanę na słowie, stanę na wersetach, które Bóg im pokazuje do tej sytuacji. Stanę na pewnym pokoju Bożym, który Bóg wlewa do twojego serca. Na tym pewnym namaszczeniu, które Bóg daje. O tym to Piotrek też mówiłeś, tak? O tej Bożej obecności. Stoisz w tym, stajesz w tym i w tym odpoczywasz. I w tym jesteś. Wiecie co? Bóg nas uczy. Bóg nas uczy. My zdobyliśmy takie drobne sprawności duchowe. Drobne. Przeszliśmy takie nieduże jakieś problemy i w tym już jesteśmy doświadczeni. W tym już umiemy się poruszać, bo już raz przeszliśmy przez coś. Drugi raz, trzeci raz. Na czwartym razem to już luzik. Już jesteśmy obeznani z tematem. Nie? Ale Bóg ciebie uczy. Dlaczego? Bo On chce, żebyś wszedł dalej. Bo to, co do tej pory doświadczyłeś, to jest tylko początek. Bóg ma dla ciebie znacznie, znacznie więcej. Ja wierzę, że Bóg chce, abyśmy sięgnęli do rzeczy dalej. Nie tylko indywidualnie, aczkolwiek jak najbardziej indywidualnie w twoim życiu. Ty potrzebujesz sięgnąć o pewne rzeczy, Boże obietnice dalej. Ale również jako społeczność, razem, wspólnie, my potrzebujemy sięgnąć o pewne rzeczy dalej. I może pewnie czujemy się często, że przechodzimy bardzo trudne rzeczy. Więc się błogosławmy nawzajem, pomagajmy sobie nawzajem, módlmy się siebie nawzajem, wspierajmy siebie nawzajem. Nie dziwmy się, że jakieś różne dziwne rzeczy przechodzimy. Nie szukajmy jakichś tam, nie daj Boże, jakichś tam, a może to albo tamto, dlatego że po prostu to nie o to chodzi. Wiele razy popełniamy mnóstwo różnych błędów. Z nich należy pokutować i z nich się należy nawrócić. Najważniejsze, żebyśmy z statusem zrozumieli, w jakim miejscu jesteśmy i w jakie miejsce tatuś chce nas doprowadzić. Ja wierzę, że Bóg, tatuś nie chce, abyśmy pozostawali nieporuszeni w jakichś problemach i żeby to tak trwało i trwało i trwało do końca naszego życia. Koniec naszego życia ma być chwalebny. Dlaczego On nie miałby się zacząć ten chwalebny czas naszego życia już tutaj? Dlaczego pozwalamy sobie na to, żeby pewne rzeczy w naszym życiu cały czas były. Ja osobiście jestem przekonany tym, że nie wystarczy, że my powiemy słowo do was jako kazanie. To jest jedna rzecz. To słowo rzeczywiście, ono wykonuje pracę. Ono czasami daje przemianę umysłu, przemianę myślenia, czasami uwalnia nawet, tak? Ale co więcej należy, tak? Co trzeba zrobić? Jeżeli kogoś chcesz nauczyć, powiesz mu, to on usłyszy, tak? Kiedy mu pokażesz, to on zapamięta. A kiedy zrobisz to razem z nim, to on to zrozumie. Więc co my potrzebujemy? Potrzebujemy praktykować, tak? My mówimy do was słowo, ale potrzebujemy wszyscy praktykować. Praktykować wchodzenie w Bożą obecność, aby to, co słyszycie, stało się w waszym życiu. Praktykować chodzenie w Bożej obecności. Zastanówmy się wszyscy, bądźmy z tym szczerzy. Nie ma problemu, żeby być szczerymi. Ile minut, nie godzin, ile minut jesteśmy w stanie tak codziennością naszą wytrwać w Bożej obecności? No, masz poranek, czy popołudnie, czy spotkanie, jest uwielbienie, tak, jest modlitwa, jest fajnie, jesteś napełniony Bożą obecnością. Czasem to nawet jest krócej niż godziny, czasem to jest kilkanaście minut i tracimy to. Ale to nie jest Boże powołanie. Tatoś chce, abyśmy cały czas trwali, od wschodu do zachodu, w nocy również, cały czas chodzili w Jego obecności. I to nie jest rzecz trudna. To nie jest rzecz trudna. Duch Święty jest w stanie naprawić to, co w naszym sercu nas jakoś okrada, co jest złego w naszym charakterze, co jakoś mamy przyzwyczajenia pewne. Jesteśmy czasami wapniakami już niezłymi, po prostu mamy takie przyzwyczajenia, że w ogóle ja tu już tak już się przyzwyczaiłem i tak będzie do końca życia. A dlaczego? Właśnie nie umarliśmy wcale. Wcale tak nie musi być. Bóg ci może przemielić, zmienić zupełnie. Pozwól mu to zrobić. Bądź miękką gliną w jego sercu. Ja też zdaję sobie sprawę, że czasami my potrzebujemy przyjść do takiego miejsca po prostu uniżoności, jakiegoś takiego zdania sobie sprawy z takiego miejsca, w którym jesteśmy, abyśmy pozwolili Bogu działać. Ale Bóg ma tak dużo dobrych rzeczy dla nas wszystkich. Tak dużo dobrych rzeczy. A my często po prostu nie widzimy tego, nie rozumiemy tego, nie dostrzegamy. Albo odczuliśmy to tylko przez 5 minut, a przez 5 dalszych miesięcy nic z tego nie wzięliśmy. I znowu Bóg nas przeprowadza do tego miejsca, mówi przez 5 minut do nas, mam dla ciebie dobre rzeczy, a my znowu przez 5 miesięcy nic z tego nie wzięliśmy. Ja wierzę, że Bóg ma dobre rzeczy na dziś, tu i teraz, w twoim życiu. Na dzień dzisiejszy On chce odpowiadać na twoje problemy. I zdaj sobie sprawę z trudności, które często przychodzą, że nie jest to takie proste, bo samemu jak jesteś, to jeszcze łatwo jest utrzymać w domu pokój. Ale jak masz rodzinę, problemy, trudności, pracę i różne rzeczy, nie jest tak łatwo po prostu w pewnych rzeczach przebywać. Ale to wcale nie znaczy, że to jest awykonalne. Bóg się może wprowadzić w miejsce rozumienia pewnych rzeczy, kim jesteś, odpocznienia, bo ojcowskiej miłości, dojrzałości, że ty wejdziesz w te rzeczy i będziesz w tych rzeczach trwał. Myślę, że skończymy dzisiaj, bo jest gorąco i duszno. Myślę, że to słowo nas trochę zachęciło. Bracia starsi, chodźcie, pomodlimy się razem z Kościołem. Jak macie jeszcze tam, już nie ziewacie bardzo, to tak trochę się pogimnastykujcie, stańmy troszeczkę, pomodlimy się razem. Halleluja, dzięki Ci, Panie. Tato, ja proszę Cię o Twoją obecność nad całym tym Kościołem, Ojcze, nad każdym z nas. Bierzemy Twoją obecność, Panie, bierzemy Twoją odpowiedź na nasze trudności, nasze problemy, na sytuacje, przez które przechodzimy, na nasze różne zranienia, różne spory, Panie, różne kłopoty, presje, Panie, czy jakieś nasze niedociągnięcia, czy nasze jakieś grzechy, czy nasze jakieś upadki. Ojcze, przychodzimy z tym wszystkim do Ciebie, Ojcze, dzisiaj. Składamy nasze serce, nasze życie przed Tobą. Tato, prosimy Cię, abyś Ty uzdrowił. Prosimy, byś Ty uzdrowił, Panie. Prosimy Cię, byś uwolnił wszelkiego rodzaju nasze jakieś złe myślenie, Ojcze. Wszelkiego naszego rodzaju jakieś złe wyobrażenie. Jak czasami postrzegamy samych siebie, Panie. Jakie czasami mamy jakieś swoje ludzkie ambicje, Ojcze. My składamy to wszystko przed Tobą. I prosimy Cię, Duchu Święty, abyś Ty oczyścił, abyś rozprawił się z tym w nas, Ojcze. Abyś nas uwolnił, Panie, od tych rzeczy, które nam ciążą czas często. Często nawet jesteśmy źli na samych siebie, że tak się zachowujemy, Ojcze. Że sobie nie dajemy rady w pewnych kwestiach. Proszę Cię, Duchu Święty, Ty jesteś naszym pocieszycielem, który w Chrystusie przeszedł przez te wszystkie pokuszenia, który również dał moc zmartwychwstania dla Chrystusa, Ojcze. My wierzymy w to, Panie, że ten sam Duch mieszka w nas. To samo życie, zmartwychwstałe życie Jezusa jest w nas, Ojcze. I my nie chcemy żyć już starym życiem, zmagać się ze starymi jakimiś rzeczami, Ojcze, ze starego życia, ale chcemy doświadczyć przemiany naszego życia. Chcemy wejść w to nowe, Ojcze. Nie chcemy być z tymi starymi gałęziami, które nie potrafią unieść tego nowego, ale chcemy wyjść w te nowe rzeczy, chcemy być tymi nowymi bukłakami, które są w stanie przyjąć to nowe wino, Ojcze. Proszę Cię, Duchu Święty, wlej w nas to nowe wino, nowej, świeżej Twojej obecności, tego odświeżenia, odnowienia, Ojcze, w imieniu Jezusa. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Wlej w nas, Panie, nowe wino, Panie. Chcemy być Twoimi naczyniami, chcemy być gliną podatną na kształtowanie, Ojcze. Dziękuję Ci za to wszystko. Dzięki Ci, Tato, że mówisz do nas dzisiaj. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Tato. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu.
Derek Prince to często stosował. To jest tak, że bierzemy jakiś werset, ale go mówimy w odniesieniu do nas. I ja chciałbym, żebyśmy taki werset dzisiaj powiedzieli w odniesieniu do nas wszyscy. Jest taki werset, on jest jakoś u nas dziwnie go w ogóle przedstawili, bo z Efezjan 1:4, bo pierwsza część jest tak napisana bardzo dziwnie, nie? W ogóle tutaj, nie wiem dlaczego. Które? No tu. Tak jakby to było do tego, a tu nie. I słuchajcie, ale to jest tak, ostatnie dwa słowa z czwartego wersetu, Efezjan, pierwszy rozdział. Czyli te w miłości, widzicie, jak dziwnie w ogóle tak zrobili, nie wiem dlaczego, w ogóle tak podzielili to. Że te w miłości się odnosi do piątego wersetu, tak? A oni w czwartym to wstawili, nie wiem po co, żebyś ty nie zobaczył, że tu chodzi o to, o co chodzi, nie wiem. Ale ja przeczytam właśnie od tego słowa w miłości się tak naprawdę zaczyna te zdanie, tak? W miłości przeznaczył nas dla siebie i tutaj ja nie chcę do synostwa, ale do adopcji, powiedzmy, bo to jest oryginał. W miłości przeznaczył i teraz będzie mówić mnie. I zrobimy tak, że powiemy, Ojcze, dziękuję Ci, że w miłości przeznaczyłeś mnie do adopcji. Wiecie, co to znaczy? I to jest powiedziane, że on przed stworzeniem świata już miał ten plan. Stwarzając Adama i Ewę, on miał w sercu, że adoptuje kiedyś. Że tą rasę nie będzie tylko stworzeniem jak wszystko inno. Ale że człowiek jako mężczyzna i kobieta zostaną przez niego adoptowani, aby stali się jego dziećmi. I teraz motywacją do tego wszystkiego była miłość. Nie jesteśmy pomyłką, nie jesteśmy przypadkiem. Bóg miał plan, że w miłości przeznaczył nas, że pewnego dnia w Chrystusie adoptuje cię i staniesz się jego synem i córką. I to jest coś, za co my powinniśmy codziennie być wdzięczni. Ja kiedyś mówiłem, tam dalej on mówi, że w drugim rozdziale, tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami i świętych i domownikami. Tak? I to słowo, słuchajcie, jeszcze adopcja w oryginale, to jest słowo, że było używane w Grece, że ktoś zostaje przyjęty, ktoś, kto nie należał do rodziny, zostaje przyjęty do rodziny z pełnymi prawami bycia członkiem rodziny i z pełnymi prawami dziedziczenia. I o tym to jest mowa. Bóg cię przyjął i teraz są wersety, które mówią, wszystko jest wasze, Paweł mówi. Wszystko. Dlaczego? bo jesteśmy ci dziećmi tego, do którego wszystko należy. Jesteście Jego też, On mówi, nie tylko synami, tak? Ale dziedzicami. Więc robimy teraz tą proklamację, ok? I żeby to każdy osobiście mówił. Ojcze, dziękujemy Ci, że w miłości przeznaczyłeś mnie dla siebie do adopcji przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli Twojej.
Amen.
Ojcze, ja dziękuję Ci, że to była Twoja wola, aby adoptować nas dla siebie. Żebyśmy dzisiaj stali tutaj jako synowie i córki, nie jako obcy, domownicy. Domownicy. Panie, Ty powiedziałaś, niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, ale syn i córka pozostaje na zawsze. My dziękujemy, że nie musimy wchodzić i wychodzić, ale możemy rozgościć się, zamieszkać w relacji z Tobą, jako Twoje dzieci, adoptowani przez Ciebie, przyjęci w miłości, przeznaczeni do tego. Dziękujemy, że to jest dla każdego tak samo. Dziękujemy Ci, Ojcze. Tatusiu, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za pozycję Twoich dzieci. Dziękujemy Ci, że usuwasz bojaźń, ale że Twój Duch Święty daje nam tą odwagę stanąć przed Tobą, powiedzieć Abba, powiedzieć Tatusiu. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci. Pracuj w nas. Chcemy, Panie, być tym dobrym materiałem. To nie znaczy, że chcemy, Panie, spocząć na laurach, powiedzieć, to jest super, to jest koniec, ale chcemy Ci pozwolić na wszelką zmianę, którą chcesz zrobić w nas. Bo Ty też to robisz w miłości. Bo to, co Ty chcesz zmienić, to wiesz, że to są rzeczy, które nas ograniczają. I chcę mieć to zaufanie do Ciebie, że jako kochający tato wszystko, co chcę zmienić, jest po to, by było jeszcze więcej w naszym życiu. Twojej miłości, poznania Ciebie, by było więcej przynoszenia owocu. My możemy Ci zaufać w tym, z czym Ty chcesz przyjść, Panie. I otwieramy teraz nasze serce i życie dla Ciebie i mówimy, tato, przyjdź. Przyjdź ze swoją wolą. Przyjdź ze swoim planem dla nas. Przyjdź ze swoim przeznaczeniem dla każdego z nas. Tato, my ufamy Tobie, że wiesz, co robisz. Że to, co Ty masz dla nas, jest najlepsze dla nas. Że to, jak mamy, to jak Ty postanowiłeś, byśmy żyli, że jest najlepsze dla nas, jak możemy żyć. Że Twoja wola jest najlepsza dla nas, Ojcze. Dziękujemy Ci. I przyjdź, niech Twoja wola będzie. Nie to, co my chcemy, ale to, co Ty chcesz. Ale to, co Ty chcesz, Ojcze. To, co Ty chcesz, tato, bo wtedy rozkwitniemy, bo wtedy będziemy mocni i silni, bo wtedy będziemy zwyciężać, kiedy będziemy za Tobą iść, kiedy damy się pod prowadzenie Ducha Świętego, poddamy się pod Ducha adopcji. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Dziękujemy, że masz wspaniały plan dla nas jako Kościoła i dla każdego indywidualnie. Że to jest plan zwycięstwa i plan przynoszenia obfitego owocu. Dziękujemy Ci. Obfity owoc jest dla każdego z nas. Że każdy z nas może być drzewem przynoszącym obfitość owocu. Przez Twoją obecność w naszym życiu. Przez Ducha Świętego w naszym życiu. Przez Twoją łaskę i Twoją siłę, Ojcze. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Król. Dziękujemy Ci, Panie. Amen, Ojcze.